Bear wyskoczył z samochodu, zanim zatrzymał się przed posterunkiem milicji w Zeidenbergu. Machnął wartownikowi przepustką, której ten, powiadomiony o przyjeździe Beara, nawet nie przeczytał, tylko zasalutował sprężyście i wpadł do pokoju na parterze, gdzie stolarze wstawiali właśnie barierę dla interesantów.
Porucznik Kolski, gdzie jest?
Bear zwrócił się do milicjanta siedzącego za biurkiem. Ten wskazał na drzwi prowadzące do pokoju obok. Porucznik, słysząc głos Beara, otworzył je szeroko.
Melduje się porucznik Kolski.
Bear minął go, w przelocie podając rękę, i wszedł do pokoju, gdzie obok biurka siedział Olen Rode.
No popatrz, popatrz. Kogo my tu widzimy?
Usiadł na brzegu biurka i pochylił się nad Olen Rodem.
Aresztowaliśmy go.
Kolski stanął na baczność, żeby złożyć przepisowy meldunek, ale Bear zbył go machnięciem ręki.
Niech pan nas zostawi,
powiedział zniecierpliwiony. Odczekał, aż Kolski zamknie drzwi i wrócił do Olen Rodego. Przez chwilę przyglądał mu się, aż niespodziewanie z rozmachem uderzył go pięścią w głowę. Olen Rode, oszołomiony niespodziewanym atakiem, osunął się z krzesła. Najwyraźniej zamroczony ciosem, w skroń niezbornie usiłował wstać, ale Bear postawił mu but na karku i przygiął do podłogi.
Żarty się skończyły,
powiedział powoli i mocniej nacisnął nogą, aż twarz więźnia dotknęła podłogi.
Mówiłem, że gwarantuję bezpieczeństwo. To nie uwierzyłeś. To teraz będziesz bity, że odrzuciłeś taką łaskawą propozycję.
Olen Rode jęknął, gdyż gwoździe w podeszwie buta Beara raniły mu kark.
Boli?
Bear zapytał z troską w głosie. Zdjął nogę z karku i z rozmachem kopnął Olen Rodego w brzuch. Ten z jękiem znów zwalił się na podłogę. Po chwili Bear postawił mu but na twarzy i przycisnął mocno.
Będę cię bił tak długo, aż twoja twarz zamieni się w krwawą miazgę. W kotlet siekany. Już nie jesteś mi potrzebny, więc będę miał radość z zabijania cię po kawałku. Ty rozumiesz tę radość, prawda?
Olen Rode usiłował coś powiedzieć, ale Bear przycisnął mocniej. Odczuwał satysfakcję, widząc, jak po policzku Olen Rodego spływa stróżka krwi. Nagle zmienił zamiar i zwolnił nacisk.
Poruczniku!
Krzyknął w stronę drzwi.
Macie tu jakąś spokojną celę?
Zapytał, gdy Kolski stanął w drzwiach i dodał.
Pan Olen Rode spadł z krzesła i pokaleczył się.
Tak jest. Są cele na dole.
Przygotujcie jedną. I pałkę dajcie. Zostanie ukarany, gdy znowu spadnie z krzesła.
Pałki nie mamy.
To wąż gumowy albo bykowiec.
Olen Rode nie rozumiał rozmowy prowadzonej po rosyjsku, ale domyślał się, o co chodzi. Zerkając bojaźliwie na Beara, uznał, że może wstać i powoli, sprawdzając, czy jego ruch nie wywoła reakcji, podniósł się i usiadł na krześle. Porucznik wyszedł z pokoju, a Bear obrócił się do Olen Rodego. Na jego twarzy malowało się zdziwienie.
Pozwoliłem ci wstać?
Wziął krótki zamach i z całej siły uderzył Olen Rodego w splot słoneczny. Ten skulił się i padł do tyłu razem z krzesłem.
No, następnym razem, gdy jeszcze będziesz miał siłę wstać, to najpierw zapytaj.
Do drzwi rozległo się pukanie i stanął w nich porucznik.
Cela gotowa.
No to chodźmy.
Czekaj.
Olen Rode aż krzyknął. Zdawał sobie sprawę, że Bear nie żartuje. Nie przypuszczał, że jeszcze cokolwiek może z niego wydobyć, więc zamierzał zakatować więźnia.
Chcesz mi coś powiedzieć? Przeprosić mnie?
Bear pochylił się nad więźniem, wstającym bojaźliwie z podłogi.
Mam bardzo ważne informacje, bardzo ważne, uwierz mi.
Nagle, opacznie odczytując gest, Beara zasłonił się rękami.
Nie bij. Wszystko ci powiem, ale tylko tobie.
Zerkał na porucznika.
Zostawcie nas samych. Posiedzimy sobie jeszcze trochę.
Gdy tylko porucznik zamknął drzwi, Bear podniósł krzesło, gestem nakazując Olen Rodemu zająć miejsce, a sam usiadł naprzeciw.
Jeśli mnie zwodzisz, to bardziej będzie bolało. No mów, co to takiego ciekawego?
Oszczędzisz mnie, jeśli to, co powiem, będzie ważne?
Tak.
Dajesz słowo?
Nie targuj się, bo zaczynam się niecierpliwić. Mów!
Na Dolnym Śląsku nie chodzi o złoto.
Nie o złoto? Sam widziałem, co tu Skorceny chował.
To, co Skorceny chował, może jest warte 200, może 300 milionów marek.
Niezła sumka.
Dla człowieka, ale nie dla organizacji.
Jakiej organizacji?
Pająk, którą dowodzi Skorceny.
Jak dowodzi, skoro siedzi w amerykańskim więzieniu?
Mieli go wypuścić, to znaczy umożliwić ucieczkę. Jest im potrzebny. Przez niego chcą dotrzeć do tych gestapowców, którzy penetrowali podziemie komunistyczne we Francji, Włoszech, Danii i tak dalej.
Mówisz, że złoto jest dla niego nieważne?
To, które pozostawiliśmy tutaj, niewiele znaczy. Około biliona dolarów przetransferowaliśmy do Ameryki Południowej.
Bilion? Nie pomyliłeś się?
Ja wiem o bilionie. Poza mną przeszło jeszcze więcej. Wielokrotnie więcej. Największe niemieckie koncerny od sierpnia 1944 roku transferowały swoje aktywa do Ameryki Południowej. Może być kilka bilionów. Prawdę mówię.
Dlaczego właśnie tam?
Od czasów przedwojennych mają tam swoje filie. Poza tym rząd Argentyny sprzyja nam.
To o co chodzi, jak nie o złoto?
Nie wiem tak do końca.
Przerwał, widząc gest Bera nakazujący mu przybliżyć się. Pochylił się i w tym momencie Bear z rozmachem przycisnął jego głowę. Nie spodziewając się tego, uderzył w blat z takim rozmachem, że z nosa buchnęła krew, którą usiłował zatamować dłońmi. Gęsta struga przeciekała mu przez palce, więc odchylił się na krześle, wysoko unosząc głowę.
Daj powiedzieć.
Bear zapalił papierosa, oczekując, aż Olenrode dojdzie do siebie.
To mów dalej. Tylko nie kręć, bo zrobisz sobie krzywdę.
Chodzi o broń. Nie dopuszczali mnie do tego, ale wiem, że tutaj budowano wyrzutnię nowej broni. Tak potężnej, że miała przesądzić o zakończeniu wojny po myśli Hitlera.
Atom?
Chyba tak. Niewielkie ładunki.
To Niemcy mają bombę atomową?
To nie bomba, ale pocisk. Próbę przeprowadzono w październiku ubiegłego roku na poligonie w Ludwigshaft. Udała się.
Bear czuł się dumny. Jeżeli Olenrode mówił prawdę, to oznaczało, że zdradzał największą tajemnicę tej wojny. I to on, agent Kruk, dotarł do tej tajemnicy. Za to należał mu się order bohatera Związku Radzieckiego. Widział już, jak Stalin, sam Stalin, wręczy mu to zaszczytne odznaczenie.
I co im z tego, skoro Trzecia Rzesza nie istnieje?
Ale wojna się nie skończyła, dopóki żyją SS-mani. Himmler zastąpi Hitlera i będzie kontynuował wojnę.
Głupstwa gadasz. Jest w rękach Brytyjczyków.
Mówię, co słyszałem, a dowodów nie mam. Więcej nic nie wiem.
Ponownie odchylił głowę, aby powstrzymać krwotok z rozbitego nosa. Bear palił papierosa w milczeniu. Odnosił wrażenie, że Olenrode powiedział prawdę. Bojąc się powolnej śmierci, wyznał wszystko, co wiedział. A być może pozostawił sobie jakąś wiedzę, aby kupić za nią życie. Tak, pomyślał Bear, przypatrując się uważnie Olenrodemu. On nie jest głupcem, nie wyjawił wszystkiego. Jeszcze coś musi wiedzieć, coś szczególnie ważnego.
Wszystko powiedziałeś?
Olenrode lekko ruszył głową, bojąc się ją opuścić, aby nie popłynęła krew.
No widzisz, niepotrzebnie zmusiłeś mnie, żebym cię pobił. Po co ci to było? Zabiorę cię stąd, bo ci Polacy mogliby ci krzywdę zrobić.
Przerwał, patrząc, jak Olenrode zareaguje na jego żart. Ten skrzywił wargi, co można było uznać za uśmiech.
Ale ja już cię nie puszczę. A tak w ogóle to przypomnij sobie, czy wszystko powiedziałeś. Dobrze radzę. A już wiesz, że trzeba słuchać moich rad.
Podszedł do drzwi i otworzył je.
Poruczniku Kolski, zabieram więźnia. Oczywiście pokwitowanie zostawię. Doprowadźcie go do mojego samochodu.
Dwaj milicjanci szkuli Olenrodemu ręce i wzięli go pod pachy. Bear nałożył czapkę i wykonał gest salutowania. Przeszedł szybko przez pokój, który miał być miejscem przyjęć na powstającym posterunku milicji, zmierzając do wyjścia. Nagle zatrzymał się. Podszedł do stolika pod oknem i podniósł leżącą tam otwartą książkę.
Zna pan niemiecki?
Zapytał porucznika.
Właściwie to nie. Tyle co z frontu.
Kolski sam nie wiedział dlaczego. Bał się przyznać, że mówi nieźle po niemiecku.
Tak się uczę, ale nie najlepiej mi to wychodzi.
Bear przerzucił kilka kartek i odłożył książkę. Wyglądało tak, jakby chciał zadać jakieś pytania, ale zrezygnował z nich. Ponownie podniósł rękę do daszka i wyszedł z posterunku.
Mieliśmy SS-mańskiego skurwysyna powiesić.
Odezwał się milicjant, który rozpoznał Olenrodego pod stodołą.
A wychodzi na to, że go wypuszczą.
Widziałeś, jak mu mordę skuł?
Porucznik szukał jakiegoś usprawiedliwienia, że oddał więźnia.
Też mi kara.
Ty byś ich od razu wieszał. Rosjanie też mają z nimi swoje porachunki. Mogą z nim zrobić gorsze rzeczy niż ten, co go tutaj bił.
Milicjant nic nie odpowiedział. Wrócił do stolika, przy którym jadł kiełbasę. W cichości postanowił, że do każdego schwytanego SS-mana będzie od razu strzelał, a nie bawił się w oddawanie w ręce sprawiedliwości. Bear usiadł z tyłu wygodnego Wanderera, zarekwirowanego kilka dni wcześniej w majątku pod Jelenią Górą. Wyciągnął nogi i spod przymrużonych powiek przypatrywał się Olenrodemu, którego kazał posadzić z przodu obok kierowcy.
Dokąd jedziemy?
Kierowca odwrócił się do niego. Bear nie odpowiadał. Dobre pytanie, pomyślał. Dokąd jedziemy? Nie wiedział, co zrobić. Był przekonany, że Olenrode zachował jeszcze jakieś tajemnice. Ale i to, co ujawnił, godne było zaraportowania. Właściwie jego obowiązkiem było to zrobić. Mógł jednak wypaść lepiej, gdyby wyciągnął coś jeszcze. Wystarczyło, że dał mu parę razy w mordę, a już zaczął gadać. A gdyby tak do prądu go podłączyć? Nie, odegnał tę myśl. Ryzykowne. Mógłby na serce paść. Można było mu zęby spiłować. Wszystko by powiedział, a zdrowiu nie zagrażało. Uśmiechnął się na tę myśl. Pomyślał, że warto by wrócić do tajnego mieszkania w Kudobie i tam zająć się Olenrodem. Dojadą w południe, więc będzie miał parę godzin, żeby go przycisnąć. Nagle przyszło mu na myśl, że Polak, który czytał niemiecką książkę, mógł kłamać. Na pewno znał niemiecki. Jeżeli podsłuchiwał pod drzwiami, to poznał rewelację Olenrodego. Obejrzał się na drzwi posterunku, przez sekundę rozważając, czy tam nie wrócić, ale szybko porzucił myśl, aby zabrać polskiego oficera. Co by z nim zrobił? Zastrzelić nie mógł, bo na posterunku było paru ludzi. Nie miał pewności, czy ten Kolski nie zgłosi się do swoich władz, aby przekazać to, co pod drzwiami usłyszał. Wtedy zasługa mogła wymknąć mu się z rąk.
— To dokąd jedziemy?
— zapytał ponownie kierowca, zniecierpliwiony brakiem odpowiedzi.
— Do Czochy. Wiesz, gdzie to jest?
— Tak jest.
Kierowca uruchomił silnik. — Dobrze zrobiłem — upewnił się Ber. Wiedział, że parę dni temu przyjechał za Rubin i urządził sobie kwaterę w zamkowych komnatach. Oznajmił wszystkim, że przyjechał na parę dni, aby zapoznać się z postępami degermanizacji prastarych słowiańskich terenów. Ale Ber szybko wywąchał, że za Rubin po okolicznych pałacykach jeździł, dopytując się, gdzie jest najwięcej obrazów i dywanów.
— Tak, do Czochy.
Powtórzył, jakby chciał się utwierdzić, że podjął słuszną decyzję. Czuł się bardzo ważny. Pomyślał, że dokonał bardzo wiele. Pokrzyżował plany Amerykanom, zdecydowanym rozpocząć nową grę ze Skorcenym i dowiedział się od Olenrodego o istocie działań pająka na Dolnym Śląsku.